Też to będzie właśnie w temacie o Duchu Świętym, o jego roli w naszym życiu. I chcę się podzielić, wiecie, z takiej książki, ja kiedyś czytałem świadectwo Tima LaHaye'a, Kocham Cię, ale dlaczego jesteśmy tak różni? I wiecie, lata, lata temu, kiedy w ogóle ja uczyłem się o Duchu Świętym i Bóg mi pewne rzeczy pokazywał, uczył mnie i ta książka wpadła w moje ręce i powiem wam, że to było coś niesamowicie pomocnego dla mnie. Dlatego, że wiecie, mało ludzi tak naprawdę praktycznie uczy o relacji z Duchem Świętym, o społeczności z Duchem Świętym. Wcale tego tak dużo nie ma tak naprawdę, jeśli by się chciało szukać. A ta książka była czymś takim, co z jednej strony mi potwierdzało to, czego uczyłem się sam z Bogiem, a z drugiej strony tak jakbym miał o wiele większe doświadczenie człowiek, tak? To jest, wiecie, on w tym temacie, on i jego żona, Beverly, która napisała taką książkę malutką, Kobieta i Duch Święty, nie wiem, czy któraś siostra czytała, to jest wspaniała książka, wspaniała, o tym, jak kobieta właśnie może mieć społeczność z Duchem Świętym. I wiecie, ci ludzie, oni wywarli wpływ na dziesiątki, setki tysięcy wierzących tym nauczaniem. O roli Ducha Świętego, o tym, jak Duch Święty zmienia nasze życie, jak właśnie jest pomocą, tak? Myśmy się nic nie umawiali, jakoś ten temat tak dzisiaj przyszedł, ciekawie. I chcę zacząć w ogóle od ich świadectwa. Ja kiedyś czytałem o tym, jak on z gniewem odnalazł zwycięstwo nad gniewem, ten człowiek, tak? Ale dzisiaj też chcę przeczytać o jego żonie, która miała problem ze strachem i wstydem. I tak naprawdę ten strach i wstyd hamował jej duchowy rozwój. I kiedy ona została z tym skonfrontowana, przeczytacie, zobaczycie, co stało się w jej życiu. To jest szok. Oczywiście to nie jest tak, że każda kobieta dojdzie do takiego miejsca i takiego wpływu, takiego ona doszła, ale to jest tak, że my nie wiemy nawet, dokąd możemy dojść, jeśli nie poddajemy się Duchowi Świętemu. To jest tak, że może tak być, że my gdzieś jesteśmy na początku drogi, on nas zachęca do małych rzeczy i my na przykład z powodu wstydu czy strachu nie chcemy dać tego kroka wiary z nim i wtedy nie wiemy, co tam dalej jeszcze on przygotował. Dlatego to jest tak, tak ważne. Wyznanie, jak twierdzi wielu ludzi, jest dobre dla duszy. Pomoże mi także zilustrować, jak bardzo skuteczne mogą być przedstawione w przednim rozdziale kroki do zwycięstwa nad gniewem i strachem. Szczerze mówiąc, ja wraz z moją żoną nie zawsze tworzyliśmy wspaniały związek, jak i teraz po wielu latach i z Bożą pomocą udało nam się osiągnąć. Gdyby poproszono mnie o ocenę pierwszych 12 lat mojego małżeństwa w skali od 0 do 100, dałbym 20. To są ludzie, słuchajcie, którzy od lat prowadzą seminaria dla małżeństw. Wiele małżeństw uratowali z rozwodów, z rozpadów, tak? Także to jest zachęcające. Oni też mieli ciężkie początki. Moja żona oceniłaby je łaskawiej na 24. Mimo to nigdy nie braliśmy pod uwagę możliwości rozwodu. Po prostu nie wchodził on dla nas w grę. Z kilku powodów. Po pierwsze, mieliśmy trójkę małych dzieci, którym nasz rozwód wyrządziłby wiele szkód. Po drugie, jestem pastorem, rozwód zrujnowałby moją służbę. Po trzecie, żadne z nas weń nie wierzyło. Po czwarte, moja żona jest bardzo upartą, flegmatyczną sangwiniczką. Ona podjęła decyzję na całe życie i uparcie trwała przy niej, a ja podobnie jak ona próbowałem zdeterminowany jakoś to przetrwać. A wieście mi było coraz gorzej. Wtedy stało się coś przełomowego. Otóż Bev, to jest Beverly, skrót od jej imienia, pojechała na konferencję szkółek niedzielnych Forest Home Camp, by zostać jeszcze lepszym dyrektorem oddziału dziecięcego. W jakiś sposób dziwiła mnie jej decyzja, gdyż uważałam ją za najlepszego znanego mi dyrektora takiego oddziału. W tym czasie Beverly stała się także idealną żoną pastora, w cudzysłowie. No, prawie idealną. Była piękna, wdzięczna i zawsze stosownie się zachowywała. Nigdy nikogo nie uraziła. Z drugiej strony czuła się tak silnie związana swymi obawami, że nigdy nie wystąpiłaby przed dorosłym audytorium. Nauczała jedynie dzieci do 6. klasy. Na tydzień przed wyjazdem na ów zjazd odrzuciła propozycję wygłoszenia kazania do 8 kobiet, w jednym z naszych kół misyjnych. Nigdy nie przemawiam do dorosłych, tłumaczyła się. Mój mąż jest mówcą w naszej rodzinie, poproście go o to. Jeśli wiesz, że dziś moja żona pracuje jako prezydent Concerned Women for America, największej kobiecej organizacji w USA, pewnie jest ci trudno wyobrazić sobie, iż przy końcu 20. i na początku 30. lat swego życia czuła się ona tak zdominowana przez strach. Kaznodzieją na tym zjeździe był dr Henry Brent, któremu zadedykowałem tę książkę. Nie znaliśmy go jeszcze wtedy, ale później stał się on naszym drogim przyjacielem i przykładem inspirującym nas obojga. Jego kazania skupiały się na największych problemach BF, strachu, przygnębieniu i niepokoju, negatywnych emocjach powstrzymujących ludzi od całkowitego wypełnienia woli Bożej. Po słuchaniu go przez 2 dni poprosiła o prywatną poradę. Przyznała, że jej obawy zderzają się z agresywnym stylem życia jej męża. Byliśmy zupełnie sobie przeciwni. Wyjaśniła, że ja lubiłem gościć ludzi z kościoła w naszym domu, podczas gdy ona potrzebowała 2-miesięcznego uprzedzenia, by posprzątać dom od strychu do piwnic. Zresztą był to tylko jeden z powodów naszych konfliktów. W końcu dr Brent spytał ją, czy naprawdę chciałaby poznać, jakie są przyczyny jej problemów. Zapewniła go, że tak. Nie spodoba ci się to. Nie jest to zbyt przyjemne. Odparła, zniosę to. Nie zdawała sobie sprawy, że nazwie ją bardzo agresywną młodą kobietą. Dodał, że jej życie jest podobne do egzystencji żółwia. Jedynie wtedy, gdy nie było nikogo w pobliżu, wyciągała ze skorupy swoją szyję i szła gdzieś. Co powinnam uczynić, doktorze Brent? Spytała. Odrzuć tę egoistyczną skorupę samoobrony i oddaj siebie Bogu. Pozwól mu decydować o tym, co powinnaś robić, a czego nie. Podziękowała mu. Bef jest zawsze stosowna. Wróciła do swego pokoju i płakała przez godzinę. Wreszcie wstała, spojrzała na swe odbicie w lustrze i doświadczyła przełomowej chwili. Powiedziała do swego odbicia: Beverly, doktor Brent ma rację. Jesteś egoistką, zawsze ochraniającą siebie. Padając na kolana i na nowo oddając życie Bogu, zrobiła pierwszy milowy krok ku przemianie w życiu. Zmiana jednak nie nastąpiła w ciągu jednej nocy. Pamiętam, jak poproszono ją telefonicznie z Crestline w stanie Kalifornia o przemowę do 100 kobiet. Była bardzo bliska paniki i odmowy, ale zaufała Bogu i przyjęła zaproszenie. Pracowała nad swym przemówieniem codziennie przez 2,5 miesiąca. Ale pomimo to była tak zdenerwowana, iż wzięła ze sobą naszą córkę i jeszcze jedną córkę misyjną w wieku licealnym, mieszkającą w naszym domu dla moralnego wsparcia. Na końcu jej przemówienia 5 kobiet modliło się, zapraszając Chrystusa do swego serca. Od tej pory Bev stała się zupełnie inna. Później zaproszono ją do wygłoszenia przemowy do 175 kobiet, jeszcze później 300. W końcu na wielkich kobiecych konferencjach. Wkrótce po tym, jak wykładała na niektórych z moich największych seminariów życia rodzinnego, miałem zaszczyt przedstawić ją w Long Beach, gdzie mówiła z wielką przyjemnością przez 30 minut do 7 tysięcy ludzi. Od tej pory występowała w telewizji i to nie tylko dyskutując z niektórymi z głównych feministek, ale i liberałów, USA m.in. z Normanem Lear. Na prośbę dawnego prezydenta Reagana występowała w imieniu kandydatów do Sądu Najwyższego i przed Komitetem Senatowym, gdzie tacy ludzie jak senator Ted Kennedy, Joe Biden i Howard jakiś tam, swymi pytaniami starali się bezskutecznie pozbawić ją pewności siebie. Kto przemienił kobietę bojącą się własnego cienia w energiczną obrończynię tradycyjnych wartości? Boży Duch Święty. Przemiana ta nie nastąpiła jednej nocy. Stopniowo boska moc wypierała strach. Czasami Bev przeżywała jeszcze wahania, ale nie pozwalała już, by strach dosięgnął aktywności Bożej w jej życiu. Nie masz pojęcia, jak odmieniło to nas związek. Gdy przeżywamy konflikt, ona nie zamyka się w sobie, lecz szczerze wypowiada swoje poglądy. Możemy rozmawiać o wszystkim, a ona nie boi się mojej wybuchowej natury. Wie, że jeśli ja wybuchnę gniewem, to będzie to mój problem, gdyż jej zadaniem jest mówić prawdę w miłości. Jak wskazuje Biblia, w małżeństwie milczenie wcale nie jest złotem. Rzadko zażegnuje konflikty, a przynajmniej nie pozwala łagodnym głosem powiedzieć sobie prawdy. Na własne oczy widziałem, jak mały pączek róży rozwinął się w piękny, dojrzały kwiat. Tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, a w końcu rok po roku otwierała się coraz bardziej na wolę Boga. Jak często mawia, od dyrektora oddziału dziecięcego do dobrze znanej adwokatki kobiet, sekretarza koledżu, autorki 7 książek, prezydenta Concerned Women for America, powierniczki 2 prezydentów USA i prezydenta Nikaragui, członkini Rady Zaufanych i Liberty University, największego chrześcijańskiego koledżu USA i gospodyni swego własnego prowadzonego na żywo z telefonicznym udziałem słuchaczy programu radiowego nadawanego z jej biura w Waszyngtonie. Pokonała nawet swój paniczny strach przed wodą. Dziś umie pływać. Dzięki wyznaniu rzuconemu przez pewnego misjonarza, który napisał, jeśli twoja żona jest naprawdę napełniona Duchem Świętym, jak przedstawiłeś w swojej książce, to dlaczego nie nauczyła się pływać? Przeczytała ten list i tydzień później zapisała się na lekcję pływania. Teraz na naszych corocznych letnich wyprawach na narty wodne uczy pływać nasze wnuki, pomimo powtarzających się ataków artrytyzmu. Mówię to wszystko nie po to, by gloryfikować moją żonę, lecz by uwielbić Pana, którego Duch Święty zamieszkujący w niej sprawił, że było to możliwe. I abyś nie myślał, że przesadzam, pozwól mi zacytować poniżej zdanie federalnego sędziego z Louisville w stanie Kentucky. Przyszedł na męskie seminarium, na którym przemawiałem, poczekał aż skończę, po czym przedstawił się i spytał, czy mógłby Pan przekazać ode mnie parę słów swej żonie? Widziałem jej wystąpienie przed Senatem. W sprawie sędziego Roberta Barka uważam, że jej świadectwo było wspaniałe. Tak samo ja myślałem. Ale wróćmy do Forest Home Camp. Beverly zadzwoniła do mnie, do domu, by powiedzieć mi o tym cudownym doświadczeniu, które właśnie przeżyła. Następnie poprosiła mnie, abym przyjechał tam i wysłuchał finałowego kazania doktora Branta. Zjawiłem się tam w piątek o 10:00, właśnie gdy go przedstawiono i usiadłem w ostatniej ławce. Zacząłem się denerwować. W jakiś sposób przeczuwałem, że to wszystko zostało zaaranżowane. Moja żona najprawdopodobniej powiedziała mu, że przyjadę, gdyż jak tylko przeczytał Efezjan 4:30-32 o zasmucaniu Ducha Świętego, zaczął kierować swe kazanie do mnie. Opowiadał o gniewnym młodym pastorze, który przyszedł do niego z Mayo Clinic, gdzie stwierdzono, iż choć krwawi wewnątrz z powodu wrzodów, z jego organizmem wszystko jest w porządku. I poradzono mu, by skorzystał z porady psychoanalityka. Ponieważ z takim problemem nie chciał zwrócić się do świeckiego doradcy, zadzwonił do doktora Brenta, którego klinika była wówczas zlokalizowana we Flint, 500 mil od kliniki, w której akurat przebywał. Umówił się na 3 spotkania. Od razu w bohaterze tej historii rozpoznałem siebie, ponieważ plułem krwią. Wrzody były chorobą prawie całej mojej rodziny, więc myślałem, że jakoś sam się z nich wyleczę. Poza tym zbyt wstydziłem się, by zwrócić się z tym do jednego z 7 lekarzy w naszym kościele, którzy dowiedzieliby się w ten sposób, że ich pastor cierpi na wrzody. Podczas pierwszej rozmowy młody kaznodzieja wybuchnął złością. Gwałtownie zerwał się ze swego krzesła i gniewnie powiedział doktorowi Brentowi: nie po to przejechałem 500 mil samochodem, by być obrażanym. Po czym wybiegł z pokoju i trzasnął drzwiami. Gdy powrócił następnego dnia, już się uspokoił, zrozumiał jak się zachował, przeprosił i rozmowa zaczęła się od nowa. Młody pastor tłumaczył się, że jego kaplica była w trakcie budowy, a w końcu kto może oczekiwać, aby pastor czuwający nad budową chodził w Duchu Świętym. Potem w skrócie przedstawił swe spory z Komitetem Edukacji Chrześcijańskiej o to, gdzie umieścić szkółkę niedzielną. Sprzeczał się także z architektami o projekt budynku, ze skarbnikami o pieniądze i członkami zarządu o to, jak je wydać. W ostatnim miesiącu, przyznał z niechęcią, pokłóciłem się nawet z Komitetem Misjonarek. Usiadłem wygodnie, zaczynając rozumieć jego aluzję. Od prawie półtora roku budowaliśmy kaplicę, a za miesiąc mieliśmy oddać ją do użytku. Przypomniałem sobie dokładnie spory z Komitetem Edukacji Chrześcijańskiej o umieszczenie klas szkółki niedzielnej w piwnicy. Widzisz, wychowałem się w Michigan, gdzie wszystkie budynki mają piwnicę, ale w San Diego tak nie jest, ze względu na to, że leży ono w strefie silnie zagrożonej trzęsieniami ziemi. Ale jeśli odwiedzisz The Scott Memorial Baptist Church, znajdziesz się w jedynym kościele w San Diego, który posiada obszerną piwnicę. Na dodatek kształciłem się na południu i zakochałem się w architekturze kolonialnej, ale tam w San Diego, jedynie 17 mil od granicy z Meksykiem, panowała wszędzie architektura hiszpańska. Ale jeśli odwiedzisz San Diego, to zobaczysz tam jeden kościół w stylu kolonialnym. Czy to ci nic nie mówi? Gdy doktor Brandt ocenił tego młodego człowieka jako gniewnego, wrogo nastawionego kaznodzieję, zrozumiałem jego przesłanie. Nagle zdałem sobie sprawę, że członkowie zarządu i architekci nie byli winni. Nie, to na ich pastorze spoczywała wina. Po raz pierwszy uzmysłowiłem sobie, że całe moje życie jestem pełen gniewu i złości. Tak, byłem oddany Bogu, mogłem pochwalić się wieloma sukcesami jako pastor od ponad 10 lat. Dwa razy otrzymaliśmy nagrodę dla najszybciej rosnącej szkółki niedzielnej w Kalifornii. Bóg błogosławił nam w wielu rzeczach, ale wtedy stanąłem oko w oko z moją gniewną, grzeszną naturą. Trudno mi opisać, co wtedy czułem, gdyż szczerze starałem się być pobożnym człowiekiem. Od młodości pracowałem pilnie nad oczyszczeniem mojego umysłu, by Bóg mógł pomagać ludziom przez moje nauczanie. Ale wtedy po raz pierwszy w życiu przyznałem, że jestem egoistycznym, pełnym gniewu grzesznikiem, który zawsze upierał się, by wszystko działo się zgodnie z jego wolą. Jak tylko doktor Brandt skończył swe kazanie, poszedłem między drzewa ananasowe, by modlić się i wyznać Bogu swój trwający całe życie grzech. Nigdy nie zapomnę tego dnia. Po raz pierwszy zostałem napełniony świadomie Duchem Świętym, który poświadczył swoją obecność w mym życiu niesamowitym pokojem, jakiego jeszcze nigdy nie odczuwałem. Nagle moja wewnętrzna wojna została skończona. Całkowicie poddałem się kontroli ducha. Zgadnij, jak długo trwał ów pokój. 2,5 godziny. Ktoś mógłby pomyśleć, że pastora byłoby stać na co najmniej 3. Cóż, ja takim pastorem nie jestem. Beth i ja wskoczyliśmy do naszego nowego samochodu i zjeżdżając z góry, dzieliliśmy się ze sobą swymi wspaniałymi przeżyciami z Duchem Bożym i wtedy znów wybuchnąłem. Jak tylko wjechaliśmy na autostradę, minęliśmy napis 120 do San Diego. Jedną z rzeczy, których najbardziej nie lubię na autostradzie, są ci głupcy, którzy wjeżdżają na czwarty pas, po czym nagle z niego zjeżdżają, przecinając drogę pozostałym samochodom. W moim przypadku drogę przecinają zwykle czerwone sportowe wozy. Jechałem trzecim pasem z prędkością 69,5 mili na godzinę. 4,5 mili szybciej od limitu prędkości, a pół mili za wolno, by otrzymać mandat. Gdy nagle przede mną pojawił się czerwony sportowy wóz, z impetem nacisnąłem hamulec i wpadłem w poślizg. Niemało brakowało, byśmy zaliczyli dachowanie, ale gdy już opanowałem samochód, straciłem panowanie nad sobą. Zdenerwowany głośno powiedziałem, co myślę o owym kierowcy, jego rodzicach i instruktorze. Prawie natychmiast zdałem sobie sprawę, że zasmuciłem Ducha Świętego. Wiedziałem o tym, dlatego że mój pokój się rozwiał. Właśnie tam, na autostradzie, dokonałem jednego z najważniejszych odkryć w całym moim duchowym życiu. Patrząc w górę przez okno w dachu mego samochodu, modliłem się: Panie, znowu to uczyniłem. Proszę, przebacz mi, napełnij mnie swym duchem. Od razu pokój wrócił. Wszystko to mogło trwać nie więcej niż 10 sekund. Ale w tej krótkiej chwili straciłem pokój, rozpoznałem swój grzech, wyznałem go Bogu i na nowo otrzymałem pokój. To właśnie stanowi klucz do życia w pełni Ducha Świętego. W chwili, gdy zgrzeszysz, wyznaj swój grzech i zostań odnowiony. Zawsze bądź na bieżąco w swych rachunkach z Bogiem. Przypuszczam, że pierwszego dnia wykonałem tę procedurę 100 razy. Drugiego dnia było znacznie lepiej, około 90. Po latach nie mogę stwierdzić, że już w ogóle nie wybucham gniewem, ale teraz jest o wiele, wiele lepiej niż było. Kilka razy, gdy przeciął mi drogę czerwony samochód sportowy, śmiałem się, gdy przypomniałem sobie swoje dawne reakcje. Tak, to działał Bóg. Choć mój temperament się nie zmienił, nie wybucham już złością przez swój egoizm, gdyż wiem, że jest to grzech, który zasmuca Ducha Świętego. Stopniowo tracił on panowanie nad moim życiem. Kroki do zwycięstwa nad gniewem i strachem wyliczone w poprzednim rozdziale są skuteczne dla każdego, niezależnie od tego, jak bardzo, jak długo są one, te negatywne uczucia w nim zakorzenione. Wiele lat temu mówiłem o nich w kościele w Phoenix w stanie Arizona. Po nabożeństwie podszedł do mnie 70-letni diakon i powiedział: pastorze, powinienem usłyszeć te dzisiejsze kazanie 40 lat temu. Przez całe życie chodziłem pełen złości. Powiedz mi, czy 70-latkowi to, o czym powiedziałeś, może pomóc? Szczerze mówiąc, nie wiedziałem. Pomodliłem się więc i zacytowałem pismo. Co dla człowieka jest niemożliwe, dla Boga jest możliwe. I dodałem: mój Bóg może zaspokoić wszystkie twoje potrzeby, a Biblia mówi, iż wszystko możesz uczynić z Chrystusem, który cię umacnia. Po 2 latach Pewnego piątkowego wieczoru byłem w innym kościele w tym mieście. Po prawej stronie sali zauważyłem starszą parę. Po spotkaniu przedstawili się, a on spytał mnie, czy pamiętam rozmowę przeprowadzoną z nim 2 lata temu. Oczywiście, ucieszyłem się, że go widzę i zapytałem, jak mu się wiedzie. Odparł, właśnie dlatego do ciebie podszedłem. Chcę ci powiedzieć, że bardzo się zmieniłem. Ostatnie 2 lata były najlepszymi w moim życiu. Jestem innym człowiekiem. Jeśli nie wierzysz, zapytaj moją żonę. Zwracając się ku uśmiechniętej kobiecie, znałem już odpowiedź. Zachowanie w domu to najlepszy sprawdzian prawdziwej przemiany. Ciekawe jest, że Biblia umieszcza napełnione duchem życie w domu rodzinnym. Nie przypadkiem. Najwspanialszym biblijny nakaz życia w pełni ducha jest wstępem do najdłuższego fragmentu Nowego Testamentu traktującego o życiu rodzinnym. Fragment ten mówi, jakimi żony mają być dla swoich mężów i mężowie dla swych żon. Nakazuje dzieciom posłuszeństwo i cześć dla rodziców. Bóg nigdy nie chciał, by temat życia w pełni ducha stał się przedmiotem sporów teologów i denominacji, lecz pragnął, by dzięki niemu zostały wzbogacone nasze rodziny, małżeństwa, przyjaźnie. I dzieje się tak niewątpliwie, gdyż przez wszystkie lata mej pracy jako doradcy żadna para napełniona duchem nie przyszła do mnie po poradę. Tak jak wszyscy napotykają oni w życiu wiele problemów, ale w przezwyciężaniu ich posługują się Bożymi środkami. To jest ich świadectwo. A teraz chcę przejść przez, on to nazywa 7 kroków. Zaraz, 7? Nie wiem, kilka kroków, jak trwać w życiu napełnionym Duchem Świętym. I pierwsze, on mówi, to jest może jeszcze wcześniej coś przeczytam. On tu zadaje takie 3 pytania w pewnym momencie i potem króciutko na nie odpowiada. Jeśli mam w sobie 2 natury, to która z nich ma władzę nad moim życiem? To jest pierwsze pytanie. Drugie, skąd mogę wiedzieć, która natura rządzi moim życiem w danej chwili? I 3, w jaki sposób mogę postępować według ducha, tak jak nakazuje Galacjan 5:16. Odpowiedź na pierwsze pytanie, czyli jeśli mam w sobie 2 natury, to która z nich ma władzę nad moim życiem? Jest prosta. Największy wzrost zacznie przeżywać ta natura, którą najbardziej będziesz karmił. Jeszcze raz spójrz na... On tam się do czegoś odnosi, to nie będę tego czytał. Bóg każdej z tych 2 natur dał 4 główne organy. 2 oczu i 2 uszu. To, co przez nie przyjmujesz do swojego umysłu, karmi 1 lub 2 naturę. Gdy uczęszczasz do kościoła, czytasz książki takie jak ta, oglądasz dobre chrześcijańskie programy w telewizji, bądź słuchasz ich w radiu i czytasz Biblię, słuchasz dobrych kazań, karmisz nowego człowieka. Jeśli zanieczyszczasz swe oczy i uszy, a za ich pośrednictwem swój umysł, bezwartościowymi filmami, brudną telewizją lub pornografią, to dajesz pokarm swej starej naturze. To jest proste, prawda? Z tego właśnie powodu niektórzy chrześcijanie słabo wzrastają w nowej wierze. Po prostu nie dają właściwego pożywienia nowemu człowiekowi. W ten sposób nawet dojrzały chrześcijanin może popełnić okropny grzech, który przynosi nam wszystkim wstyd. Gdy karmisz się złym pożywieniem, w pewnej chwili tracisz kontrolę nad swymi uczuciami. W wyniku tego twoja stara natura zaczyna kierować twym zachowaniem. Bądź pewien jednego. Ta natura, którą najlepiej żywisz, będzie najsilniejsza. Odpowiedź na 2 pytanie. Skąd mogę wiedzieć, która natura rządzi moim życiem w danej chwili? Jest jeszcze prostsza. Otóż twoje postępowanie będzie zgodne z naturą, która panuje nad tobą w danej chwili. Gdy jesteś egoistyczny, zły, bojaźliwy, oznacza to, że rządzi tobą stary, grzeszny człowiek. Natomiast gdy jesteś pełen miłości, radości i pokoju i innych owoców ducha, zgodnie z twym temperamentem twoje uczucia powinny być zupełnie inne. Możesz być pewien, że nowy człowiek skutecznie nad nimi panuje. Odpowiedzią na trzecie pytanie, jak mogę chodzić pod kontrolą ducha, zająłem się szczegółowo w innych moich książkach, dlatego też tutaj podam ją w skrócie. Nie oznacza to bynajmniej, że jest ona mało ważna, wręcz przeciwnie. Nie jest to tylko wola Boża względem Ciebie, ale też niezbędna rzecz do zwycięskiego życia chrześcijańskiego oraz klucz właściwego postępowania i przystosowania się do Twojego partnera. Poniższe 7 kroków pomoże Ci przez cały czas znajdować się pod kontrolą Ducha Świętego. I krok pierwszy. Badanie siebie. On tu daje odnośniki. 1 Koryntian na przykład 11:28. To jest odnośnie tej wieczerzy, tak? Żeby niech każdy samego siebie doświadczy. I tam dosłownie to słowo, ja sprawdziłem, to jest badać. To jest słowo, które mówi, żeby każdy samego siebie rozsądził, zbadał, tak? W jakim jest miejscu w relacji z Bogiem, w relacji z innymi. To samo słowo jest użyte w Galacjan 6:4, gdzie ja wam to przeczytam. Galacjan 6:4. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie. Tak? I teraz o czym tutaj Paweł mówi, że mamy badać własne postępowanie, tak? I to nie w porównaniu z innymi. Dlatego, że każdy własny ciężar poniesie. Wierzę, że to poniesienie każdego własnego ciężaru to jest to, kiedy staniemy kiedyś przed Panem, tak? I tam nie będzie żadnych porównań, po prostu będzie Pan i będę ja. Tak? I moje życie tak jakby będzie przez Pana sprawdzone. I ja sam zdam sprawę tylko za swoje życie tak naprawdę, tak? I wiecie tutaj te słowo jeszcze właśnie, że żeby badać własne postępowanie. I teraz według czego w ogóle ja mam to badać? Bo to jest bardzo ważne, tak? I tutaj dla mnie to jest jasne, że to jest Słowo Boże. To jest Słowo Boże, tak? Tak jak Jakub na przykład mówi o tym, że Słowo jest lustrem. Oczywiście jest lustrem, w którym oglądamy Bożą chwałę, oglądamy Bożą łaskę, oglądamy Bożą miłość, ale też jest lustrem, o którym mówi Tymoteusz, że te słowo natchnione przez Boga pomaga nam do wykrywania błędów, do poprawy, tak? Żeby często jest tak, że to słowo, ono pokazuje, Piotrek, coś trzeba by było zmienić. Tu i tutaj postępuje źle, tu i tutaj masz na przykład z kimś złą relację, tu i tutaj coś robi źle, tak? I to jest właśnie te badanie samego siebie. I tak jak on tutaj to podaje to jako pierwszy krok do życia napełnionego Duchem Świętym. Że, wiecie, może być tak, że kiedy zaniedbujemy społeczność swoją ze Słowem Bożym i zaczynamy po prostu żyć takim stylem życia, gdzie to jest wręcz niemożliwe mieć relacje z Bogiem. Jest to styl życia, gdzie Duch Święty jest zasmucony. Ale samo to, że nie mamy kontaktu ze Słowem albo z wierzącymi, tak, gdzieś się oddzieliliśmy i sprawia, że my nawet tego nie widzimy. I on mówi tak, jeśli naprawdę zależy Ci na życiu pełnym Ducha Świętego, to miej tą wolność w badaniu. Tu nie jest mowa o jakimś legalizmie, tak, żeby nie odlecieć. Na przykład Dawid, tak, który miał wspaniałą relację z Bogiem, on na przykład też mówi w Psalmie 139, badaj mnie Boże, tak? Poznaj moje serce, poznaj moje myśli, zobacz na moje kroki i odpowiedz mi, czy to jest dobra droga, którą idę, czy czasem gdzieś nie zboczyłem, tak? I wiecie, to jest, ja sobie pomyślałem, gdyby mój syn przyszedł do mnie i powiedział, tato, co mógłbym zrobić, żeby było lepiej? Jakiemu rodzicowi by się to podobała? Taka postawa dziecka. Jeszcze tak nie zrobił. Ma na razie 6,5 roku. Jeszcze mu się nie zdarzyło. Wiecie, ale co się dzieje wtedy w sercu rodzica, kiedy dziecko przychodzi i samo ma taką postawę? Rozumiecie? I to jest coś też, co Bóg lubi. Jako nasz kochający ojciec, że nie przychodzimy ze strachem. Tu nie chodzi o jakiś zły rodzaj strachu, ale przychodzę i mówię, ojcze, kocham cię, chcę Twojej obecności w Twoim życiu, chcę mieć społeczność z Tobą, chcę doświadczać pełni Twojego błogosławieństwa, więc jeśli coś robię, że mnie to omija, to proszę Cię, Ty mi pokaż. Wiem, że mnie kochasz i chcesz mi to pokazać. Nie po to, żeby mnie odrzucić, ale po to, żeby mógł to naprawić, żeby jeszcze lepiej żyć z Ojcem, jeszcze lepszą mieć relację, jeszcze bardziej Go doświadczać w swoim życiu, tak? I on potem to tak jakby, tak króciutko komentuje ten punkt, badanie siebie. Chrześcijanin chcący żyć w pełni Duchem Świętym musi regularnie poświęcać czas na badanie siebie, nie pod kątem tego, czy spełnia normy zachowania innych ludzi, czy też tradycje i wymagania swego Kościoła, ale tego, czy w jego życiu są widoczne niżej wymienione kroki wynikające z napełnienia Duchem Bożym. Jeśli brak nam jest mocy doświadczenia o Jezusie, nie okazujemy radości, pokory, albo stwierdzamy, że brakuje nam jakiegokolwiek z 9 owoców, to gdy zbadamy siebie, odkryjemy grzechy, którym najczęściej ulegamy. A ze zidentyfikowanym grzechem można postąpić tylko w jeden sposób. I to jest drugi punkt. Wyznaj wszystkie znane ci grzechy. 1 Jana 1,9. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Tak? Myśmy to śpiewali dzisiaj. W piątek też żeśmy śpiewali. Ja na przykład w piątek wspaniale tak doświadczałeś o tej mocy krwi. Tak? To jest wspaniałe po prostu, tak? Że to jest tak, że wiecie, to jest bardzo ważne, że kiedy wyznajemy grzechy, to musimy to natychmiast łączyć z wiarą w krew Chrystusa. Dlatego, że w innym wypadku takie wyznawanie nas może tak pogrążać, że nasza dusza jest coraz niżej i coraz gorzej się czuje. Ale jeśli wyznaję w połączeniu to z wiarą, że ta krew, kiedy tylko wyznaję, natychmiast nie oczyszcza, to się zaraz przeradza w dziękczynienie. I zaraz przychodzi wolność, takie wyzwolenie, tak, w sumieniu. Po prostu przychodzi pokój, przychodzi radość, tak, z tego oczyszczenia. I to jest bardzo ważne. Po przebadaniu siebie w świetle Słowa Bożego powinniśmy wyznać wszystkie przypomniane nam przez Ducha Świętego grzechy. Wraz z tymi jego owocami, których nam brakuje. Dopóki nie uznamy za grzech braku współczucia, władzy gniewu nad sobą, który winien być zastąpiony delikatnością, zgorzknienia powinno być zastąpione dobrocią, niewiary, wiarą, nie doświadczymy napełnienia Duchem Świętym. Jednak w chwili, gdy uznajemy te rzeczy za grzech i wyznajemy je Bogu, On oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości. Gdy tylko staniemy się czystymi naczyniami, jesteśmy gotowi do napełnienia Duchem Świętym. Tylko Bóg może napełnić czyste naczynia. I powiem wam szczerze, ze swojego świadectwa, nieskończoną ilość razy doświadczałem tego. Nieskończoną ilość razy. Kiedy przychodziłem, uniżałem się, wyznawałem ze skruszonym sercem i odchodziłem podniesiony, zachęcony, wypełniony na nowo Duchem Świętym. Nieskończoną ilość razy doświadczałem tego. To nie jest, wiecie, tak, że mowa o pokucie, o upamiętaniu jest jakieś dołujące czy negatywne. Jeśli patrzymy na to w biblijny sposób, to jest, można powiedzieć, odnowa relacji. Odnowa, że po drugiej stronie jest Bóg, który cię kocha. I jeśli po prostu umoczyłeś się w jakimś grzechu, który cię oddzielił od Niego, od Jego miłości i dobroci, to kiedy tylko wracasz i wyznajesz, ta bariera jest łamana i On mówi, ja mogę przyjść natychmiast ze swoją miłością do twojego życia i odnowić cię. Tak? W Izajasza jest na przykład tak, że Bóg mówi, że mówi, wołacie do mnie, tak? Ale mówi tak jakby, mówi, moje ucho jest zamknięte. Nie? Mówi, dlaczego? Mówi, bo wasze grzechy oddzieliły was ode mnie. Tak? Więc oni modlili się i nie doświadczali, dlatego że ta modlitwa nie była poprzedzona tym, co tutaj ten człowiek podaje. Tak? Prostym krokiem uniżenia się, rozpoznania grzechu i wyznania go przed Bogiem. I chcę powiedzieć wam tak, ja też ostatnio miałem takie doświadczenie, że byłem na spotkaniu rodzinnym i głosiłem Ewangelię. I bardzo różni ludzie reagowali. I właśnie zobaczyłem, ale to wiecie, to ja zawsze coś takiego widziałem. Są ludzie, którzy podoba się im, kiedy mówisz o Chrystusie, kiedy mówisz, jaki On jest, co On czynił, kiedy był na ziemi, co On zrobił na krzyżu dla człowieka. To wszystko jest fajne. Ale kiedy dotkniesz tematu, że potrzebujesz teraz się upamiętać i swoje życie poddać Jemu, i żeby teraz On zadecydował, jak ma wyglądać twoje życie, to niektórzy ludzie nie mają z tym problemu, ale niektórzy od razu są oburzeni. Od razu. Wiecie, i to jest też tak, że my jako chrześcijanie, my musimy poddać się pod autorytet Bożego Słowa. Jeśli chcesz mieć wspaniałe, owocne, zwycięskie życie, czy ja, czy ty, nie możemy kłócić się ze Słowem Bożym. Nie możemy stać w miejscu, gdzie Słowo Boże mówi jedno, a ja mówię, ale mi się wydaje, ale ja myślę, ale ja rozumiem inaczej. Taka postawa nigdy nie przynosi życia. Nigdy. W Izajasza, tak, gdzie Bóg mówi, że jaki dom mi chcecie zbudować. Mówi, mieszkam w chwale, tak? Mówi, nie mieszkam w budowlach budowanych ludzką ręką. Ale co on potem mówi? Że mówi, jestem z tym, który jest uniżony, skruszony duchem i z drżeniem odnosi się do mego słowa. Więc Bóg mówi, że o pewnej postawie serca. I to, o czym tutaj rozmawiamy, rozumiecie? Derek Prince często tak fajnie mówił, nie? Że nazywaj rzeczy po imieniu, tak? Szpadel jest szpadlem, a nie jakimś specjalistycznym narzędziem rolniczym. Po prostu jeśli coś jest grzechem, tak jak ten człowiek tu czytaliśmy, rozpoznał gniew, został skonfrontowany, tak? Wcześniej może tego nie rozumiał, choć mi się to wydaje niesamowicie dziwne. Jak można być pastorem kilkanaście lat i nie zrozumieć, że grzech jest, że gniew jest grzechem? Ale można, tak? To nie jest ważne. Ważne, że wiecie, kiedy został skonfrontowany, przyjął to. Rozpoznał, uniżył się, zaczął przepraszać za to jako grzech. I to, co zaczął doświadczać działania Ducha Świętego, tak? Mówi, pierwszy raz był napełniony świadomie. Dlaczego wcześniej nie był? Bo ten gniew zasmucał Ducha Świętego. Biblia o tym jasno mówi, tak? Następny krok. Oddaj się całkowicie Bogu. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym. Rzymian 6, 12, 13. Abyście nie byli posłuszni pożądliwościom Jego, nie oddawajcie członków swoich na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Prawdopodobnie najwięcej chrześcijan pomija ten krok. Poddają się oni Bogu, ale nie w 100%. Z jakiegoś powodu wielu wierzących wydaje się wykazywać opory przed oddaniem wszystkiego swemu Panu, woląc pozostawić trochę życia dla siebie. Nie zdają sobie sprawy, że takie postępowanie zupełnie uniemożliwia im bycie napełnionym Duchem Świętym. Jak napisał pewien autor w swym hymnie, cóż dam Tobie, Mistrzu, nie tylko cześć, nie połowę mego serca, dam je całe Tobie. Boga nie zadawala 97% Twego życia, żąda 100%. Być może zapominamy, że Bóg nie jest nic winien żadnemu człowiekowi. Nie możemy dać Mu zbyt wiele. Im więcej siebie oddajesz Jemu, tym bardziej On Cię błogosławi. Najlepsza transakcja, jaką kiedykolwiek zawrzesz, to oddanie Mu całego siebie. Nie odwracaj się do Boga plecami. Rzymian 8,32 mówi nam, On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby z Nim nie miał nam darować wszystkiego. Jeśli Bóg umiłował nas tak bardzo, że zesłał swego Syna, by umarł za nas, to z pewnością pragnie On jedynie naszego dobra. Dlatego całe życie możemy ufnie złożyć w Jego ręce i poddać się Jego woli, a nie zostaniemy zawstydzeni. Efezjan 5,18 napomina, nie upijajcie się winem, ale bądźcie pełni ducha. Gdy ktoś jest pijany, znajduje się pod wpływem alkoholu. Tak samo jest z napełnieniem duchem. Wtedy znajdujemy się pod wpływem Boga. Jest to bardzo ważne, gdyż zawsze możemy znaleźć jakiś wartościowy cel w swoim życiu, nie zdając sobie sprawy, że napełniamy się raczej sobą, a nie Duchem Świętym. Oddaj swoje życie Bogu bezwarunkowo. On tak bardzo Ciebie kocha, że możesz Mu się powierzyć, bez żadnych warunków, zastrzeżeń, wiedząc, że Jego plany wobec Ciebie są o wiele lepsze od Twoich. Pamiętaj, że poddanie się Bogu jest absolutnie konieczne, jeśli chcesz być pełen Ducha Bożego. Twoja wola jest wolą ciała, a Biblia naucza, że w ciele mieszka zło. Wiecie, ten krok, ja Wam powiem, jak to właśnie ostatnio czytałem, to taką pewną rzecz ja zacząłem widzieć. Nie do końca ją właśnie zawsze widziałem, ale to jest moje doświadczenie. Nieraz było tak, że jak gdzieś właśnie tak ta relacja mi z Bogiem osłabła. I właśnie gdzieś z tego powodu, że nie było już tego całkowitego oddania się dla Boga. I było tak, że przychodziłem i wyznawałem jakieś rzeczy przed Bogiem, ale nie było chęci powrotu do tego miejsca oddania się Bogu. I nie bardzo to działało. Nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie. Ja miałem. To nie znaczy, że coś się strasznego działo, ale po prostu nie przeżywałem tej pełni, tej obecności. Ale na pewno pamiętam takie sytuacje. I nawet nieraz było na modlitwach, gdzie myśmy jako nawet jakaś grupa ludzi to robili. Gdzie ja wręcz miałem często taki obraz, jak biegnę i wracam do Niego. Z całkowitym oddaniem, rzucam Mu się w ramiona. I kiedy to się działo, zawsze spotykałem się z Bogiem. Zawsze. Jeśli gdzieś się zagubiłem i była potem ta chęć, że chcę wrócić do takiego życia, żeby żyć znów dla Ciebie, żeby być blisko Ciebie, żeby kochać Cię całym sercem, tak, i z całej siły, żeby słuchać Ciebie w swoim życiu, w posłuszeństwie, tak? Zawsze, naprawdę, zawsze doświadczałem, jak Bóg przychodził i odnawiał. I to jest ten krok, wiecie, i to jest coś, co jest ważne. I myślę, że to jest coś, o czym nieraz zapominamy jako wierzący i też właśnie przy doświadczeniu głoszenia Ewangelii, wiecie, też znowu to widzę, że z jednej strony my mówimy ludziom o, i to jest podstawa Ewangelii, co Chrystus zrobił dla każdego człowieka na krzyżu. Ale wiecie, to jest tylko część. Dlatego, że Chrystus mówi, że macie iść do apostołów, powiedział, i głosić upamiętanie na odpuszczenie grzechów. I teraz czym jest upamiętanie? Wiecie, kiedy osoba jest konfrontowana z miłością Ewangelii, z tym, co Chrystus dla niej zrobił, to w jaki sposób ta osoba ma odpowiedzieć, aby przyjąć zbawienie, to jest upamiętanie. To znaczy, że ma zrozumieć, że chce przyjąć tą łaskę, ale od tej pory ona będzie poddana Bogu i będzie służyć Bogu i będzie żyć dla Boga. I kiedy to się dzieje, wtedy jest zbawienie. Nieraz jest tak, że wiecie, my mówimy, czy się możemy pomodlić. Tak, pomódlcie się. My się modlimy i wszystko jest okej, ale nie ma żadnego pragnienia zmiany życia w tej osobie i nie dokonuje się nic. Znaczy nie, nic nie powiem, że nic, bo Bóg i tak dotyka ludzi, tak? Uzdrawia, ale nieraz pomimo tego nie ma zbawienia, dlatego że odpowiedzią na tą miłość i łaskę ma być upamiętanie, a upamiętanie jest się poddaniem swego życia pod autorytet Słowa Bożego. To jest, tylko to jest tak naprawdę upamiętaniem. I wiecie, kiedy Jezus, On mówił te słowa, że jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, tak, i bierze swój krzyż każdego dnia i naśladuje mnie, to On właśnie mówił o tym oddaniu się Jemu. Tak? I tak naprawdę, wiecie, Filipian, ja będę, nie chcę tego już czytać, ale Filipian, kiedy Paweł mówi, żebyśmy my wszyscy mieli tą myśl Chrystusa, i teraz on mówi, jak Chrystus żył, jaką on miał myśl, że mówi, będąc równym Bogu, nie uznał siebie za równego, tak? Ale uniżył siebie, tak? Przyjął postać sługi, zaparł się samego siebie i był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wielce go wywyższył. Więc wiecie, ten fragment mówi właśnie o tym, jak Chrystus żył i teraz On mówi, wy naśladujcie mnie w taki sposób, jak ja żyłem z Ojcem. Więc to jest, wiecie, tak, ja ostatnio tak myślałem, że w ogóle Jezusowi nie zależało, widzimy to po tym, jak On głosił, aby poszły za Nim tłumy ludzi niegotowych na jakiekolwiek poświęcenie dla Niego. W ogóle. W ogóle. On szukał ludzi, którzy mówi tak, że wy tak mnie będziecie kochać i tak pojmiecie moją misję, że dla mnie i dla tej misji będziecie w stanie zostawić wszystko. Pójść za mną, jeśli trzeba stracić życie. To jest to, w jaki sposób On głosił i w jaki sposób On szukał uczniów. to od razu łączyło się z tym, że ty po prostu zostawiasz wszystko, idziesz za nim i utożsamiasz się z jego stylem życia i z celami, dla których on tutaj przyszedł. A tym celem jest zbawianie ludzi, szerzenie królestwa, niszczenie dzieł diabła, to są jego cele. I on mówi, chcę, żebyś ty zostawił teraz wszystko inne w priorytecie, i żeby to się stało dla ciebie najważniejsze, ja wszystko inne ci dam, ja będę z tobą, ja będę ci błogosławił, dam ci siłę, łaskę do wszystkiego. Ale ty to uczyń. I on mówi, że tu jest, tak mówi, prawdopodobnie najwięcej chrześcijan pomija ten krok. I mówi, że bez tego nie będziemy mieli tego życia pełnego Duchem Świętym, tak? Dalej mówi, poproś o napełnienie Duchem Świętym. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dary, dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Gdy chrześcijanin zbadał z siebie, wyznał wszystkie znane sobie grzechy i całkowicie oddał się Bogu, jest gotów wypełnić jego ostatnie żądanie, poprosić o napełnienie Duchem Świętym. Biblia nie uczy nas, byśmy pościli, modlili się, błagali Boga o napełnienie Duchem. Po prostu musimy spełnić Jego warunki i poprosić o to, by znaleźć się pod kontrolą Jego Ducha. Pan Jezus porównuje to do sposobu, w jaki traktujemy własne dzieci. Z pewnością dobry ojciec nie kazałby dziecku błagać o coś, co powinno, uczynić samo. Tym bardziej Bóg nie każe błagać siebie o napełnienie Duchem Świętym. Ale nie zapomnij o kolejnym kroku. I piąty krok to jest uwierz, że jesteś napełniony Duchem Świętym i podziękuj Bogu za to. Wielu chrześcijan przegrywa lub wygrywa właśnie w tym momencie. Po zbadaniu siebie, wyznaniu grzechów, oddaniu się Bogu i poproszeniu o napełnienie Duchem staje przed życiową decyzją. Albo w to uwierzyć, albo odejść bez wiary, co jest grzechem. Gdyż jak mówi Biblia, cokolwiek nie płynie z wiary jest grzechem. Ten sam chrześcijanin, który mówi nowo nawróconemu, jeśli chodzi o twoje zbawienie, bądź pewien Słowa Bożego, często z trudnością stosuje swoją radę odnośnie napełnienia Duchem. Jeśli zrobiłeś 4 poprzednie kroki, to przez wiarę podziękuj Bogu za napełnienie Duchem. Nie oczekuj jakichś uczuć czy oznak fizycznych, oprzyj swoją wiarę o Słowo Boże, które jest niezależne od uczuć. Przeświadczenie o tym, że zostało się napełnionym Duchem, jest zwykłym trzymaniem Boga za Jego Słowa, będące jedyną prawdą na tym świecie. Wtedy oczekuj objawienia się Jego władzy nad twymi uczuciami. Jeśli z natury jesteś wrogim człowiekiem, to spontanicznie wypłyną z ciebie miłość, radość i pokój w sytuacjach, które dawniej cię złościły. Podobnie, gdy wiara zastępuje strach. Jest to dzieło Ducha Świętego. 6. Codziennie czytaj Słowo Boże. Niemożliwym jest postępować według Ducha przez cały czas bez regularnego czytania Słowa Bożego. Daje nam ono siłę do przezwyciężania pokus i pożądliwości ciała. Tak jak jedzenie daje ciału siłę do pracy, zabawy i życia. Jedzenie słowa poprzez czytanie i studiowanie Biblii umacnia się, byś mógł cieszyć się każdego dnia życiem pod kontrolą Ducha. I ostatni punkt. Unikaj zasmucania i tłumienia Ducha Świętego gniewem i strachem. Nic szybciej nie niszczy pracy Ducha Świętego w życiu wierzącego od zasmucania go gniewem lub stłumienia strachem. Gdy stare przyzwyczajenia zaczynają zdobywać ponownie panowanie nad tobą, natychmiast wyznaj jako grzech i poproś o napełnienie Duchem. Przede wszystkim miej czyste konto u Boga, powtarzając te 7 kroków. Gdy tylko zajdzie taka potrzeba, nawet kilka razy dziennie, po jakimś czasie będziesz zaczynał od nich rano, a przez cały dzień użyjesz zaledwie raz lub 2 razy. W końcu staniesz się osobą zmienioną duchowo i emocjonalnie. Wkrótce zaczniesz radować się ciągłymi dowodami obecności Ducha Bożego w swoim życiu, dzięki któremu będziesz mógł panować nad emocjami i mieć siłę do pokonywania swych największych słabości. Jak widzicie, to są proste rzeczy, tak? To nie jest jakieś nie wiadomo jakie objawienie. To są bardzo proste rzeczy. I wiecie, to jest tak naprawdę, dla mnie osobiście uważam, to jest coś, co jest priorytetem dla nas. Priorytetem. Dlatego, że jeśli to jest tylko tak, że gdzieś od tej żywej obecności Bożej my zostajemy oddzieleni, to potem to już jest tylko religia. To jest jakieś takie działania, że tu się przyjdzie trochę, żeby się pokazać, żeby gdzieś coś tam zrobić, ale po prostu nasze życie całkowicie pozostaje pozbawione mocy. Całkowicie. Do życia po prostu, tak jak powinniśmy, tak? Wiecie, to co on mówi, miłość, radość, pokój, to jest coś, co powinno być codziennym naszym doświadczeniem, tak? Ale to się dzieje tylko za sprawą napełnienia Duchem Świętym, który już mieszka w nas, tak? Tak jak dzisiaj to czyniliśmy, że była przerwa, zaczęliśmy się modlić, coś robić, daliśmy mu miejsce i zaczęliśmy doświadczać, jak on to miejsce zaczął wypełniać, tak? Swoim życiem, tak? To jest proste. Także to jest tyle z mojej strony. Myślę, że pomodlimy się teraz.